18.17 na zegarach. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest dzisiejszy komentator Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, którego bardzo serdecznie witamy teraz tutaj w naszym programie, na naszej antenie. No i właśnie cieszymy się z tego dzisiejszego spotkania. Księże profesorze, jeszcze kilka słów może o sobie. Wykładowca Pisma Świętego, biblista, też pasterz, rekolekcjonista.
A różne tak te wszystkie, że tak powiem, czynności, o które ojciec wymienia. No głównie oczywiście wykładowca tu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ale też mam taką funkcję, o której chciałbym tutaj może powiedzieć szczególnie, bo i o modlitwę proszę. To jest ta funkcja, którą otrzymałem rok temu w formacji stałej kapłanów w naszej diecezji. Także jestem odpowiedzialny za formację sióstr zakonnych przede wszystkim. A tu z ojcami współpracujemy, z ojcem Wojciechem, jeszcze formację osób zakonnych męskich. Także no, taki obszar, byśmy bardzo personalny. I no, tego też trzeba trochę sił oczywiście i zaangażowania, a właśnie też i wsparcia modlitewnego, o które zawsze proszę.
A w tym wszystkim, tym paliwem takim nuklearnym, bym powiedział, jest Pismo Święte.
Oczywiście.
Jest Biblia, Słowo Boże.
Zawsze to jakoś tak staram się, żeby wybrzmiewało, że to, co mówimy, było oparte właśnie na tym Słowie, które jest nieprzemijalne, wieczne i żywe. Bo od siebie to my niewiele możemy powiedzieć, ale głównie właśnie wnikając w to, co Bóg do nas mówi.
I Duch Święty nam pomaga, więc teraz nasza modlitwa na wstępie do Ducha Świętego. Jest to modlitwa oczywiście wyśpiewana pieśnią.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem. Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało.
Duchu Święty, przybądź, Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca do poznawania prawdy, którą niesie Słowo Boże, Pismo Święte. Księże profesorze, niedziela Świętej Rodziny, 30 dzień grudnia, ostatnia niedziela roku kalendarzowego.
Tak jest.
I co jeszcze chcemy powiedzieć o czytaniu?
Chcemy powiedzieć, że ta uroczystość też nas oczywiście zachęca do spojrzenia w ogóle głębiej na tę instytucję, jaką jest rodzina. Dzisiaj jest, jak wiemy, też z wielu stron zagrożona, pytania o model rodziny, jaki on ma być. Ja myślę, że też bardzo pięknie nam się łączy to z jakby kolejnym dniem, czy kolejnymi dniami w kalendarzu, potem oczywiście przedzielone to wszystko ostatnim dniem w roku, tutaj wiemy, jak też hucznie my tutaj świętujemy, ale potem teraz też uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i to się nam wszystko razem pięknie zazębia, żeby spojrzeć na temat rodziny, macierzyństwa, odpowiedzialności matki, ojca w rodzinie, to wszystko nam dzisiaj tutaj pięknie będzie wybrzmiewać, bo piękne też postacie rodzinne oferuje niejako liturgia słowa, bo i czytania z Księgi Samuela i potem ta piękna i kontrowersyjna jednocześnie perykopa z Ewangelii Świętego Łukasza, która nas trochę przyniesie już w czasy jakby późniejsze w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa, czyli już czas, kiedy Jezus jest młodzieńcem i jak wiemy zagubi się w świątyni, tak to odczytujemy, czy też inaczej zostaje znaleziony później przez rodziców, a więc to takie późniejsze dzieciństwo, które jednak w jakiś sposób też podsumowuje cały ten okres dorastania Jezusa i na to też próbujemy tutaj bardzo głęboko biblijnie spojrzeć.
Tak więc rozpoczynamy od pierwszego czytania. Jest to czytanie z pierwszej księgi Samuela, pierwszy rozdział 20-22 wers, 24-28. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: uprosiłam go u Pana. Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3-letniego cielca, 1 efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: pozwól, Panie mój, na Twoje życie, to ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu. I oddali tam pokłon Panu. Oto Słowo Boże.
Słyszymy dzisiaj przepiękną perykopę o tym, jak niepłodna kobieta po długim czasie oczekiwania zostaje dotknięta Bożą mocą, bo tak Anna odczytuje ten fakt w swoim życiu i staje się matką. Jest to oczywiście opowiadanie, które mieści się w pewnym cyklu. Do tego opowiadania, jak wiemy, możemy w sposób bardzo prosty dołączyć inne, bardzo podobne opisy, które mówią właśnie o tej przemianie w życiu, bo trzeba tu powiedzieć o pewnym cudzie, który dzieje się w życiu Anny, tak jak to było też w życiu Sary, potem w Nowym Testamencie w życiu Elżbiety, matki Zachariasza, co też analizowaliśmy, przeżywaliśmy w Adwencie, kiedy to właśnie jest ta specjalna ingerencja Boga, by zrodził się z matki niepłodnej szczególny bohater, czy to Jan Chrzciciel, czy to Izaak, czy też teraz prorok Samuel. A więc ten pierwszy punkt, jaki nam tutaj dzisiaj oferuje to pierwsze czytanie, to właśnie zastanowienie się nad tym udziałem Boga w stworzeniu w ogóle człowieka. Anna niejako obumarła dla świata, była nieprzydatna i naraz właśnie ta Boża ingerencja, wiara też głęboka, że to tylko Bóg może uzdrowić, podnieść człowieka z tego bardzo trudnego stanu, dokonuje jej przemiany w jej życiu. Ja bym porównał tę sytuację nawet do takich momentów, które później w Ewangelii, one wrócą do nas w opisach w pierwszym tygodniu po Bożym Narodzeniu, w tym tygodniu zwykłym już po chrzcie pańskim, kiedy Jezus będzie oczyszczał trędowatych. To też byli ludzie napiętnowani, odesłani gdzieś w niebyt, którzy właściwie już umierali za życia, jeszcze gdzieś tam na horyzoncie, między opłotkami miejscowości, kręcili się, ale nie mogli podejść do osiedli żywych ludzi, zdrowych. Obumierali, umierali za życia, a potem właśnie ten cud przemiany, ten cud stworzenia, nowego stworzenia Jezusa, oczyszczenia, przywracał ich do społeczności. Tu jest bardzo podobna sytuacja i tak na to spójrzmy. My dzisiaj oczywiście na macierzyństwo patrzymy wieloaspektowo i nikt nie napiętnowuje kobiet, które nie posiadają potomstwa, ale też z drugiej strony patrzymy też na właśnie ten wielki cud, jaki się dokonuje w kobiecie, która być może też długi czas oczekuje dzieci. Wiemy, z jakim problemem zmagają się ludzie, którzy modlą się do Boga o potomstwo, nie mając go, nie mogąc go posiadać przez długi czas. I tutaj Anna niejako też właśnie jest tą postacią umacniającą wiarę, wskazującą właśnie, że to przez Boga dochodzi do tych właśnie potem pięknych chwil. To jest pierwszy punkt. Drugi, chciałbym, żebyśmy tu zauważyli w tym czytaniu bardzo ważną rolę Domu Bożego. To wszystko, co dzisiaj tu dzieje się pięknego, ta przemiana Anny i potem ten Dom Boży wróci właśnie w perykopie, którą będziemy czytali w Ewangelii, ten fragment, to też sprawy ojca właśnie, one dokonują się w specjalnej przestrzeni. Elkana, mąż Anny, idzie na pielgrzymkę do sanktuarium, do domu Pana i tam składa ofiary, tam modli się za swoją rodzinę, tam wyznaje też miłość do swoich żon, bo ma ich kilka. Wiemy, że drugą jest Penina, konkurentka Anny i tam nie zawsze te relacje rodzinne są dobrze opisane, jak podaje autor księgi Samuela, one się spierają, Penina dokucza Annie, dom Pana jakby tę sytuację łagodzi, ale też wiemy właśnie, że dla Pana, w domu Pana Anna oddaje swojego syna i tu pojawia się nam W tym kontekście jakby trzeci punkt, trzecia kwestia, którą chcemy zauważyć, to jest właśnie ten chłopiec rodzący się, by był w sprawach Pana. Tak jak Jezus później też zostanie jako młodzieniec i będzie się troszczył o dom Ojca w dyskusjach z mędrcami, w ogóle swoją obecnością, będzie lubił potem świątynię, przebywa w niej często jako dorosły człowiek. Tu chodzi o Samuela, ale ta perykopa łączy nam się też pięknie z samym Jezusem Chrystusem, bo Samuel jest niesamowitą, przepiękną, szlachetną postacią Starego Testamentu. Człowiekiem, któremu udało się zjednoczyć Izrael, oczyścić go niejako z grzechów, z upadków, sprawić, że nastąpił pewien ład i porządek. To była jego rola proroka, sędziego, wielkiego mędrca. Z drugiej strony to jest człowiek, który jest niezbędny do tego, aby pojawił się na scenie historii jako król Dawid, syn Jessego. A więc ta postać, która później będzie bardzo mocno wpisana w życiorys Jezusa Chrystusa, jako potomka Dawida, jako tego, który przychodzi właśnie w tym domu konkretnym, w rodzie Dawida, który spełni mesjańskie obietnice dane Dawidowi, że ta dynastia nigdy nie wygaśnie i choć ona po ludzku gdzieś tam miała swoją przerwę, to w wieczności ona zawsze była wybrana, a przez Jezusa Chrystusa, króla odwiecznego, króla wszechświata, została na wieki ustanowiona tą jedyną, która ma w sobie te właśnie Boże obietnice, scala wszystkich pod tym właśnie berłem czy panowaniem samego Mesjasza. I tutaj pięknie nam się właśnie Samuel wpisuje jako bardzo skromny człowiek, który wie w którym momencie też zejść ze sceny, aby dać miejsce właśnie tym postaciom w historii biblijnej niezbędnym dla kontynuowania tej pięknej, świętej historii.
Pora na drugie czytanie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, Jana, przepraszam, apostoła. To jest pierwszy list, trzeci rozdział, 1-2 tutaj wersu i 21-24 wers. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. A o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim, a to, że trwa On w nas, poznajmy po duchu, którego nam dał.
W drugim czytaniu przeznaczonym na niedzielę Świętej Rodziny w roku C, ponieważ te niedziele, każda z nich ma swój wybór czytań w kolejnym roku, w tej właśnie, w tym roku, w roku C, specjalnie, szczególnie te czytania, które dzisiaj tutaj przedstawiamy z listu Świętego Jana, pierwszego listu, chciałbym, żebyśmy też zwrócili, podobnie jak przy pierwszym czytaniu, na trzy punkty naszą uwagę. Tam, jak pamiętamy, to ten cud niepłodnej kobiety, która staje się matką, potem dom Boży i postać proroka Samuela, który się rodzi jako człowiek spraw Bożych. Tak tutaj święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa, też daje nam pod rozwagę przede wszystkim wzór Jezusa. Znów postać bardzo szczególna, konkretna, jego sprawiedliwość, wzór bezwzględny. Jeżeli postępujemy w naszym życiu, chcemy być dziećmi Bożymi, mówi nam święty Jan, to musimy postępować tak, jak on postępował. I oczywiście Jan tutaj daje bardzo szeroką ofertę tych wszystkich faktów, które pokazują, jak Jezus postępował, a tu wystarczy otworzyć Ewangelię świętego Jana, czwartą Ewangelię, piękną, bardzo głęboką, duchową, i tam to wszystko wyczytamy. To jest ten wzór, który pokazuje Jan, ten ziemski wzór człowieka, Boga, który szedł przez świat i czynił dobrze. I jest to dla nas oczywiste, zresztą do pewnego epizodu za chwilę też się odwołamy, już bardzo konkretnego, z życia Jezusa Chrystusa. Ale to ma też konkretne konsekwencje. Iść za Jezusem, trwać w Jego sprawiedliwości, szukać podobieństwa w naszym postępowaniu, sprawia, że stajemy się, i to jest ten drugi punkt, dziećmi Bożymi. To jest bardzo konkretny tytuł dzisiaj w Ewangelii. On nie jest pełny, tak to nazwijmy, ponieważ Jan dokładnie mówi, jeszcze nie wiemy, kim się staniemy, jesteśmy się dziećmi. Tak jak w życiu w ogóle dziecka, to nie jest jakoś wpisane, że ono jest w jakimś etapie pośrednim. Ono nie może zostać dzieckiem, nikt z nas nie powinien zostać dzieckiem na całe życie, bo to jest niedobra droga rozwoju, tak to nazwijmy. Zdziecinnienie jakieś, gdyby ono następowało w życiu człowieka dorosłego, no to wtedy mamy do czynienia z jakąś patologią i chorobą. To znaczy, że ten człowiek nigdy nie wyszedł poza pewien krąg i zainteresowań, i zachowań, ale nie jest przydatny generalnie w społeczeństwie, jeśli fizycznie jest dorosły, dojrzały, a umysłowo pozostaje dzieckiem. I tutaj podobna sytuacja jest. Oczywiście jesteśmy w jakimś etapie pośrednim, to jest też, można powiedzieć, etap Kościoła, bo dojrzewamy do czegoś, co ma być naszym wypełnieniem i spełnieniem, a to też jest nic innego, czy nikt inny, jak sam Bóg, w którym mamy kiedyś się spełnić, zanurzyć w Nim w jakiś sposób, krótko mówiąc, zbawić, bo to jest ta nagroda za to, że właśnie naszą postawę dziecięstwa, dojrzewania, dorastania do wzoru Jezusowej miłości, w sprawiedliwości, w dobrym postępowaniu tutaj po prostu praktykujemy. I każda niedziela, każde słuchanie Słowa Bożego i wcielanie Go potem w życie jest tym właśnie konkretnym przejawem dojrzewania, wychodzenia też z dzieciństwa, ale też bycia dumnym z tego, że jestem w tym momencie też Bożym dzieckiem przygarniętym przez samego Boga i dzieckiem, które ma szansę. A jest tu droga otwarta, bo nasze dzieciństwo dobrze przeżywane to jest też zachęta dla innych, którzy Boga próbują poznać, próbują Go szukać, i w naszej właśnie takiej dziecięcej otwartości, miłości do Ojca pewnie najlepiej to znaleźć, w naszym takim bardzo konkretnym, codziennym byciu dzieckiem Bożym, który ufa Bogu, które swoje decyzje z Bogiem podejmuje, współpracuje, pyta się i czuje przede wszystkim, bo to jest przepiękne tutaj ukryte, takie, no byśmy powiedzieli, taki dar, który Jan chce wydobyć, to jest mądrość, która sprawia, czy przede wszystkim bojaźń, która jest początkiem mądrości, bo każde dziecko, wiadomo, że ono dobrze przeżywając swoje dzieciństwo, wie, że jest uzależnione od osób dorosłych, które je prowadzą, przede wszystkim od rodziców, i to dzisiaj też tu wybrzmiewa właśnie w tę niedzielę świętej rodziny, jak i od nauczycieli, wszelkiego rodzaju dobrych przewodników, i wie, że nie jest samowystarczalne, że samemu sobie nie poradzi. Dzisiaj człowiek właśnie z tej drogi dzieciństwa często właśnie schodzi, mając siebie, już uważając siebie za Boga, który niczego nie potrzebuje, i traci bardzo często tę piękną postawę dziecka. I trzecia rzecz, która dzisiaj też tutaj wybrzmiewa, trzeci jaki walor z tego czytania, to jest przede wszystkim właśnie to rodzenie się dla Boga, narodzić się dla Boga. Oczywiście dziecko, żeby być dzieckiem, musi się z matki narodzić, ale też i ten inny wymiar tutaj Jan oczywiście podkreśla, duchowy, bo o to tutaj chodzi, to rodzenie się dla Boga poprzez odrzucanie grzechów. I ten moment Chrztu Świętego tutaj oczywiście gdzieś tam widać na horyzoncie, dla Jana jest to ważne, bo ten moment inicjuje przyjaźń z Bogiem, ale też i każde nasze powstawanie z upadku, grzechu sprawia, że wracamy na ścieżkę Bożego dzieciństwa. Więc to zachęta do tego, by ciągle na nowo próbować rodzić się. To oznacza też dla Jana odrzucać ten świat z jego pokusami, z jego pewną nieprzyjaźnią dla Boga, bo taka ona jest pisana. To Jan zresztą wyraził w swojej Ewangelii bardzo wiele razy, na wiele sposobów, że ten, kto jest właśnie naśladowcą Chrystusa, to powie Jezus w mowie arcykapłańskiej i zwłaszcza chodzi tu o apostołów, uczniów, ale my się w to wpisujemy, zawsze będzie wyobcowany na tym świecie. Ten świat go nie przyjmie, ten świat go odrzuci, jeśli on będzie rzeczywiście konsekwentnie Bożą drogą podążał. I to jest właściwie zmaganie wpisane w całe nasze ziemskie życie. Choćbyśmy, nie wiem jak, próbowali połączyć te dwie rzeczywistości, to zawsze ten świat ziemski, który, jak wiemy, ma pana tego świata, to jest nasz przeciwnik, szatan, diabeł, on będzie zawsze w pewnej kontrowersji, w opozycji do Boga. No i właśnie odrzucanie jego pokus, powstawanie, walka z nim, to jest właśnie to rodzenie się dla Boga, do czego też Jan bardzo mocno będzie nas zachęcał. Wtedy jest szansa na pełną rodzinę, na pełne szczęście i też na zawiązywanie tej, byśmy powiedzieli, takiej duchowej rodziny z Ojcem, który jest w niebie.
Przechodzimy do Ewangelii Świętej. Ewangelia z, według świętego Łukasza, 2 rozdział, 41 do 52 wersu. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam za zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości i w latach i w łasce u Boga oraz ludzi. Oto słowo Pańskie. Wysłuchaliśmy właśnie teraz fragmentu Ewangelii na najbliższą niedzielę, niedzielę Świętej Rodziny.
Nie ukrywam, że fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy od dawna, ponieważ też od jakiegoś czasu, kilku lat, jestem odpowiedzialny tutaj za wykłady o świętym Łukaszu, jego Ewangelię, analizujemy Dzieje Apostolskie. Ten fragment powraca niejako też w cyklu tych wykładów, zajęć, jako pewna kontrowersja, dlatego że, jak widzimy, po pierwsze dziś, choć jesteśmy jeszcze bardzo mocno związani z tymi wydarzeniami, które nas zaprowadziły do Betlejem i wyśpiewujemy to w kolędach, cała nasza atmosfera, żłóbek, to wszystko jeszcze nam tutaj pięknie towarzyszy w świątyniach, to Ewangelia zabiera nas dzisiaj w zupełnie inne miejsca. Tam, gdzie Jezus w zasadzie już jako dojrzały, jako świadomy bardzo człowiek, dziś to młodzieniec, to już bardzo świadomie wypowiada się o wielkich sprawach. W Jerozolimie, w Nazarecie, tu słyszymy o tych miejscach, a więc miejsca dorosłości, miejsca bardzo dojrzałe, tak to nazwijmy, gdzie nam towarzyszą. I cała ta atmosfera bożonarodzeniowa jakoś nam znika w tym dzisiejszym epizodzie ewangelicznym. Ale on jest w Ewangelii świętego Łukasza nieprzypadkowo dopisany. Zresztą święty Łukasz, na niego wystarczy tutaj spojrzeć i w tym fragmencie, ale i w każdym innym, to jest bardzo precyzyjny pisarz. To jest ktoś, kto wiedział, co chce napisać i jak ułożyć chce swoją Ewangelię i zdradza nam to od razu na samym początku swojego dzieła, kiedy mówi: na podstawie wiarygodnych świadków napisałem to, co chciałem napisać. I to było bardzo przemyślane po długim okresie też bycia misjonarzem, przysłuchiwania się świętemu Pawłowi. Łukasz wreszcie staje do dzieła, które jest dziełem jego życia, to dzieło Łukaszowe. Tam każda perykopa ma swoje miejsce. Dlaczego właśnie ta dzisiaj? Zobaczmy też po pewnej przerwie, bo Łukasz sporo nam daje materiału, pisze o wydarzeniach z samego początku życia Jezusa, więc całą tą mizerię związaną z narodzeniem, to poszukiwanie miejsca na narodzenie, później to zrodzenie w bardzo trudnych warunkach. To jest bardzo podobne do świętego Mateusza. Potem długa, długa przerwa i 12 lat i dopiero teraz ten epizod w świątyni. Otóż ten epizod trzeba odczytywać od razu w kontekście tego wszystkiego, co zdarzy się. Nie w Betlejem zdarzyło się, bo to też oczywiście ma swoje powiązanie, ale to, co zdarzy się na Golgocie, na Kalwarii, w momencie ukrzyżowania. I zobaczmy, tu się pojawiają takie bardzo konkretne terminy, na które warto by było zwrócić, słuchając tę Ewangelię w niedzielę, uwagę. To jest termin ojciec, muszę być w sprawach ojca. To jest pierwsze słowo, które wypowiada w ogóle Jezus w Ewangelii. Często o tym mówimy. Kiedy już się odzywa pierwszy raz w ogóle, no to mówi, że musi być w sprawach ojca. Nie w sprawach nazaretańskich, nie przeprasza rodziców, bo do tego za chwilę też przejdziemy, tylko mówi, ja muszę być w sprawach ojca. Zaskakująca wypowiedź, zupełnie nie wiemy dlaczego, ale wiemy to z całej Ewangelii, z całej treści, kiedy popatrzymy na to, co Jezus mówi na krzyżu. Kiedy mówi, że w ręce ojca oddaje swojego ducha. Matka stoi pod krzyżem. Jej nie wzywa w tym momencie. To nie znaczy, że jej nie kocha i jej nie szanuje, ale wraca do spraw ojca. To wszystko było sprawą ojca. To, co się wydarzyło w Ewangelii, taka klamra na początku i na końcu. Właściwie Ewangelii jeszcze w dzieciństwie. Ojciec jako pierwszy i na krzyżu jako ten, który właśnie podsumowuje całe życie Jezusa. To jest pierwsza rzecz, a więc od razu, to trudne słowo, ale od razu element paschalny, bardzo głęboki tu w tej Ewangelii się pojawia i to musimy tutaj bardzo mocno zauważyć. Potem pojawia się też to sformułowanie: 3 dni nieobecności. Po 3 dniach znaleźli go. To samo zrobią kobiety na końcu Ewangelii, kiedy pójdą i po 3 dniach na nowo znajdą Jezusa zmartwychwstałego. Właściwie to one go nie znajdą, bo go tam nie ma w grobie, ale już jest ta sugestia, że da się znaleźć, że po 3 dniach Jezus zmartwychwstał i oczekuje. I teraz chce spotkania z uczniami. Trzeba go tylko poszukać. Trzeba się, że tak powiem, udać w drogę. Ta droga też tutaj w Ewangelii świętego Łukasza ma niezwykłą wartość i jest takim bardzo szczególnym symbolem. Więc kolejny element paschalny. Już w Ewangelii dzieciństwa zaznaczone jest, co się wydarzy gdzieś tam daleko, daleko w przyszłości. Ten element 3 dni wróci nam, kiedy tutaj na pewno siądziemy do rozważania wielkich wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem. I w końcu ten moment, który podkreśla czasownik tutaj użyty, powinienem być w sprawach ojca. To powinienem w życiu Jezusa później będzie bardzo mocno akcentowany. Kiedy Jezus będzie mówił o swojej męce. Powinienem iść, muszę iść w zasadzie, nawet tak, nie tylko powinienem, ale i muszę, bo to też pięknie w języku polskim wybrzmiewa, w niemieckim zresztą sollen, müssen, ale gdzieś tu będzie też właśnie i w naszym języku ten niuans, ale w zasadzie to Jezus, właściwie muszę być w sprawach Ojca, chcę ci powiedzieć, i muszę iść do Jerozolimy, i muszę tam umrzeć, i muszą mnie wydać w ręce ludzi, i mnie znieważą, i tak wiemy, co jeszcze dalej dodaje, i to wszystko się łączy z cierpieniem, bólem, czyli znów element paschalny, przez mękę, przez poprzez utratę siebie Jezus zbawia świat. I to już jest dzisiaj ta zapowiedź. Czyli krótko mówiąc, takie pierwsze spojrzenie na tę Ewangelię, ona jest trochę smutna, dlatego że właściwie dzisiaj ta rodzina, piękna rodzina ukazana w tej Ewangelii, to ona traci Jezusa. Właściwie Jezus dzisiaj zrywa z rodziną. Jezus mówi już z wami niejako, nie mogę być, ja muszę być w sprawach Ojca i wszystko, co się będzie działo i nawet to, że z wami wrócę. I to jest właśnie to dopowiedzenie Łukasza, a matka mocno się nad tym zaczęła zastanawiać, to wszystko rozważała, bo właściwie w życiu Maryi to też wszystko jest od utraty. Ona zyskuje oczywiście dziecko, syna, ale wszystko jest potem jedną wielką utratą. Już Symeon jej mówi, a twoją duszę miecz przeniknie. Czyli będziesz tracić, będzie cię bolało, będziesz musiała z siebie jakby wyrywać to wszystko, co Bóg tutaj z tobą planuje. I to się potwierdza i matka nad tym wszystkim się pochyla i wie, że tego syna rok w rok, stopniowo właśnie w kolejnych wydarzeniach życia traci. Tę utratę matki też tutaj warto zauważyć, jak Maryja się z tym zmaga. I ja bym jeszcze zwrócił uwagę też na kolejną, taką bardzo ciekawą kwestię. Ona szczególnie w sztuce wybrzmiewa bardzo ciekawie, ale i w naszej tradycji. Tkwimy w tej tradycji bożonarodzeniowej i to właściwie ona przede wszystkim i zwłaszcza, bo tam ta postać się pojawia, podkreśla rolę świętego Józefa. Ona dzisiaj jest bardzo marginalna. On zrobił to, co powinien ojciec zrobić. No, dziecko się zagubiło. Można też to na dwa sposoby rozważać. No, dziecko po prostu dzisiaj się zabłąkało. Jest dużo ludzi, jest pascha, jest tłum. No to dzieci czasami się gubią. Jak ktoś tam potrącił, gdzieś wyrwał tą małą rączkę Jezusa z ręki ojca, no i on gdzieś tam został w tłumie, wciągnął go ten tłum i teraz go nie ma. No i ojciec szuka. Taki przypadkowy jakiś epizod, ale rozciągnięty na 3 dni później poszukiwania. Ale ja bym od tego odszedł, bo to chyba tak nie było, ale raczej Jezus zgubił się, bo chciał po prostu zostać w sprawach Ojca, jak to dziś mówimy, i specjalnie gdzieś unikał, że tak powiem, towarzystwa rodziców i wykorzystał moment, kiedy oni specjalnie zwracali na niego uwagę, ufali mu, że jest już młodzieńcem dojrzałym, a on to wykorzystał po to, żeby zostać w sprawach Ojca. I teraz święty Józef, dlaczego o nim mówimy? Bo Józef jest tutaj człowiekiem bardzo jeszcze energicznym, człowiekiem, który idzie z Nazaretu do Jerozolimy, człowiekiem, który poszukuje z natężeniem, z wysiłkiem syna, i tak ma być, dziecka, bo to jest rola ojca. Jest to człowiek jeszcze pełen mocy, siły. I mówię to dlatego i podkreślam, bo często nasza tradycja pokazuje Józefa jako dziadulka już opartego na laseczce tam w żłóbku, który prawie ledwo tam stoi, za chwilę się przewróci może i tak dalej, już jako podeszłego w latach starca. Tak nie było. Pamiętajmy, że już samo to, że to wejście, te dwie strony, Maryja, Józef, partnerzy, małżeństwa, to było bardzo ściśle określone przez prawo. Małżeństwo mężczyzna izraelski zawierał między mniej więcej 18 a 24 rokiem życia. Jeżeli nie zawarł w tym czasie małżeństwa, to był w jakiś sposób też napiętnowany przez uczonych w piśmie, przez rabinów. To był obowiązek. Więc takiego mężczyzny tutaj szukajmy. Ojca, który ma siłę, który jest po to, żeby tego Jezusa rzeczywiście przygotować także fizycznie, przygotować do życia, do trudów i jest z nim i spędza z nim czas, bo to wynika z tytułu, jaki później Józef otrzymuje w Ewangelii, tytuł sprawiedliwy, jedyny tytuł, jaki mu jest przypisany, ale on właściwie mieści w sobie wszystko, bo sprawiedliwym określano człowieka, który znał doskonale prawo i to prawo co do joty wypełniał i uczył swoich synów, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 6, obojętnie o której porze dnia, by go nie zbudzono, czy go do tego nie zachęcano, czy motywowano, to on zawsze był gotowy uczyć tego prawa. I tak Józefa postrzegajmy. I przecież dziś widzimy z tej sceny, że mężczyzna gdzieś tam już chylący się nad grobem, nad trumną, siwiutki dziadulek, nie byłby w stanie przejść z Nazaretu do Jerozolimy, bo to jest kilkaset kilometrów ciężkiej pielgrzymki na święta, a potem też intensywnie szukać syna przez 3 dni. Musiałby wynająć ludzi pewnie do tego, bo sam nie byłby w stanie kroku zrobić, a dlatego mamy tu jeszcze ciągle do czynienia z mężczyzną bardzo energicznym, silnym. I tak też na Józefa patrzmy, jako na silnego, mocnego patrona, który też i w nasze życie zaangażuje się wtedy, patron wszystkich mężczyzn, wspaniały jakby obrońca w ogóle wiary, opiekun, obrońca Syna Bożego, który potem jest też, jak wiemy, zaraz tam w Betlejem gotowy iść w długą podróż do Egiptu. To też musi być mężczyzna o wielkiej sile, o wielkiej energii, żeby taką podróż, natychmiast ucieczkę planować. za Bożym, że tak powiem, nakazem, idąc, słuchając. A więc tak patrzmy na świętego Józefa, jako właśnie silnego patrona, który szuka Jezusa, zawsze jest do tego gotowy, gotowy go bronić, gotowy za nim, że tak powiem, oddać za niego życie. Jednocześnie to jest dany nam patron, też właśnie rodziny, naszych ognisk domowych, a przede wszystkim do mężczyzn on się zwraca, żeby tutaj też właśnie szukać siły w sobie do obrony wielkich wartości, a kiedy nam ich brakuje, to jego prosić o wsparcie. On nie my Józef, bo on nie mówi ani jednego słowa, ale on jest, kiedy trzeba, to on się stawia na wezwanie i działa.
A my teraz dalej działamy, czyli zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, do telefonów, do pytań, do refleksji.
Tak jest.
Oczywiście w oparciu o te czytanie najbliższą niedzielę, niedzielę Świętej Rodziny, ostatnią niedzielę w roku. Przypomnę, nasz gość, ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, mówiąc w skrócie biblista, będzie z nami, będzie odpowiadał na Państwa pytania. Prosimy, żeby były one złączone właśnie z treściami pierwszego, drugiego oraz także czytania oraz Ewangelii. Zapraszamy na naszą antenę. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66, kierunkowy 011 48 56.
Na lozek rękawiczkę malućką jak Jezusek, na lozek rękawiczkę jak smycka kawałeczek, a smycek z futera upędział, kiek rękawiczkę zabrał, pędział spadła z nieba i chyba to jest gwiazda. Białanie, wielkie darowanie, w obłokach bujanie z głową bosą. Białanie, wielkie miłowanie, niebu dziękowanie jasną nocą. Straciłem rękawiczkę tak wielką jak maluczki, za bardzo się radował i potracił jak dudki, a smycek z futera co na nim spał w śniegach. Żóg mi to gwiazda była i wróciła do nieba. Białanie, wielkie żałowanie, to co darowane, potracone. Białanie, wielkie przepraszanie, win wymazywanie, wybaczone. Białanie, wielkie żałowanie, to co darowane, potracone. Białanie, wielkie przepraszanie, win wymazywanie, wybaczone.
Zespół Zakopower, Białanie. Tak właśnie tam padają, myślę, profesorze, słowa szukanie, tracenie. Ja myślę, że jeszcze tutaj pozwolę sobie taką dygresję. To jest Niedziela Świętej Rodziny, ale na pewno takie dwa słowa tutaj są bardzo łączące te czytania, w ogóle tą myśl, a więc tracenie, zostawianie i szukanie, prawda? Tak. Zostawianie tutaj, oddawanie syna w pierwszym czytaniu, potem dom ojca, a więc też Jezus chce się oddać, iść tam, gdzie jest jego miejsce, a z drugiej strony rodzice go szukają, do końca nie rozumieją, i to jest życie człowieka, tracić, szukać, prawda?
Tak, i ja bym powiedział nawet jakbyśmy głębiej jeszcze weszli teologicznie w to, to jest to kapłaństwo, krótko mówiąc. To też jakby tutaj jest i dom ojca, ale jak popatrzymy sobie na ten traktat, choćby też o kapłaństwie, jakim jest list do Hebrajczyków, to, ale i wielu innych miejscach, gdzie Jezus sam mówi o sobie, o oddawaniu życia, potem ofiara sama, bo to Jezus zostawia, mógł zostawić i dużo innych darów i w zupełnie inny sposób zbawić świat, ale właśnie od początku idzie tą drogą tracenia i zostawiania, tak żeby właśnie tego też poszukiwać, do tego zachęca i odkrywać w swoim życiu. I to jest coś, co nas absolutnie, żeby był dobrze zrozumiany, tu nikogo nie wyróżniam. To nie chodzi tylko o kapłaństwo, to takie sakramentalne, które my łączymy z jakąś wybraną grupą osób, ale w ogóle kapłaństwo wpisane jako pewien dar od Chrztu Świętego, bo tam jesteśmy włączeni i w urząd kapłański, i królewski, prorocki Jezusa, jakby konkretny wymiar chrześcijaństwa. Czyli człowiek, który chce prawdziwie Boga odkrywać, no musi się na ten dar, że tak powiem, przygotować i zmagać się jakby, współpracować z tym, bo to nie jest coś, co nabywamy od razu. To gdzieś wszczepione, ale ma się też jak piękna roślinka w nas rozwinąć. I to jest bardzo trudna droga, no bo nikt nie chce tracić, nikt nie chce zostawiać czegoś, prawda? Też jesteśmy przerażeni, jak musimy czegoś szukać, mając też w perspektywie, że tak powiem, małe szanse na znalezienie. Ale tak jest nasze życie właśnie. I wiemy dobrze, że satysfakcję ostatecznie daje i szczęście, spełnienie właśnie to, jeśli coś daliśmy. Więcej jest właśnie tej radości w dawaniu niż w braniu, jak potem powie też tekst święty, więc bardzo dobrze, że to tutaj też zauważamy, odkrywamy, bo bardzo mocno, myślę, też taka bardzo ludzka jest ta Ewangelia, taka normalna, my też się gubimy gdzieś w życiu, rodzice nas szukają, to może być takie duchowe zagubienie i do nich też przychodzimy po pomoc. To jest taki normalny epizod wyjęty jakby z życia każdej rodziny ludzkiej, gdzieś takie momenty każdy z nas przeżywa. I dobrze, jak one się właśnie takim happy endem też kończą, kiedy rodzice odnajdują, kiedy mogą dalej wskazywać drogę, tak jak słyszymy, a Jezus wzrastał potem w mądrości i w latach, no bo dlaczego tak jest napisane? No to dlatego to, co powiedziałem, bo wrócił pod skrzydła świętego Józefa i dalej z nim pracuje i on go dalej uczy mądrości i go dalej wychowuje i dalej współpracują po to, żeby dojrzał Jezus i ostatecznie już wyszedł i dalej głosił swoją Ewangelię, która nie będzie łatwa i dalej będzie zachętą do poszukiwania i tracenia, ale on też się tego szukania i tracenia nauczył od swoich rodziców ziemskich.
No i jeszcze jedna taka refleksja. To zresztą nie jest moja myśl, bo kiedyś żeśmy z ojcem tutaj Bolesławem rozmawiali, przeprowadzali też taką analizę, to jak kalka w każdym tym opowiadaniu, w tym takim specjalnym zestawieniu na niedzielę, jest, prawda, ta historia raju, z Księgi Rodzaju, prawda? A więc to, że było coś dane przez Boga bez zasługi dla człowieka, bo stworzył, bo go ukochał. Tak. Człowiek zaczął kombinować, odrzucił to, sam się skazał na wygnanie, ale Pan Bóg mówi, jeszcze ci pomogę, prawda? Tak.
I bardzo dobrze, że w ogóle patrzymy i wracamy do tych opowiadań i je dobrze interpretujemy, nie boimy się tego, czyli odchodzimy tylko od tej dosłownej interpretacji. Ona też oczywiście jest bardzo dobra i musi być u podstaw, ale my na tę historię raju właśnie patrzymy, czy tego ogrodu Eden, dużo głębiej, dużo dalej, właśnie odczytując potem sygnały, symbole w różnych innych miejscach. Dlatego, że to ciągle trwa ta dyskusja właśnie o początek człowieka, o sens w ogóle jego bytu. Czy w ogóle, no właśnie pytanie też o to, no skąd my jesteśmy? Co stoi u podstaw? Wiemy, że człowiek miał na te pytania różne odpowiedzi, prawda? Ale też jedną z nich, albo jedną z zasadniczych jest odrzucenie Boga w tym wszystkim, prawda? No, gdzieś pojawiliśmy się, do początków dotrzeć nie możemy, ale wcale nam to nie przeszkadza, żeby potem powoli i to jest dla mnie, bo to wróci bardzo mocno, wybrzmi później w Wielkim Poście w pierwszą niedzielę, kiedy Jezus będzie się zmagał z szatanem, to też jest kwestia raju, bo tam on się po raz pierwszy pojawia jako przeciwnik i protoewangelia i tak dalej, ale właśnie ta pokusa bycia jak Bóg, prawda? I odrzucenia wszystkiego, co gdzieś u podstaw ma swój taki właśnie teologiczny wymiar, a siebie postawić w miejscu Boga. To jest największa, najstraszniejsza tragedia człowieka. Wtedy wszystko wolno i oczywiście wygrywa ten, kto jest silniejszy, kto jest cwańszy, kto jest bardziej przebiegły, okrutny. No i wiemy, do czego taki potem świat prowadzi. No niestety dzisiaj w tym pokusem my ciągle, że tak powiem, no, powiem w ten sposób realizujemy, bo i dla mnie wszystkie te momenty, momenty, w których człowiek przekracza granicę życia choćby, co też się wiąże z tajemnicą raju, bo tam jest ten początkowy moment i tam jest pokazane wprost, kto jest panem życia i od kogo ono pochodzi. To przekroczenie tej granicy wiemy, do czego prowadzi dzisiaj. A dzisiaj człowiek właśnie w takim miejscu postawił się, zastąpił Boga i decyduje, kiedy kto żyje, kiedy umiera, kiedy i w ogóle się narodzi, jak się narodzi, w jakich okolicznościach, jak będzie wyglądał i tak dalej. Więc całą tę dyskusję tutaj znamy i może nie jest to miejsce dzisiaj w tej radosnej atmosferze do końca te spory prowadzić, ale ten sygnał tutaj jest. I to bardzo dobrze, że to właśnie w kontekście tych perykop.
Zobaczmy. Można powiedzieć, że nasze życie to się zgadza, jest powrót do Edenu.
Tak, tak.
To jak teraz... ta powieść film,
i od początku też tłumaczymy, że my tego nie możemy czytać dosłownie i to nam zarzucano, że my jesteśmy przeciwko tutaj z ewolucją mamy problemy i z innymi jakimiś prawdami przyrody. No wcale nieprawda, bo tam już autor Boży od razu mówi, mnie to wcale nie interesuje. Tak naprawdę ja to symbolicznie ukazuję. Dla mnie to jest pieśń pewna pochwalna pieśń dla Stwórcy, żeby pokazać, kto jest właśnie panem życia i że miał swój plan w stworzeniu. Natomiast jak to się odbyło, to jest Boża tajemnica i wcale ona tutaj nie koliduje z tym wszystkim, co odkrywają nauki empiryczne, ale ten autor biblijny jest na zupełnie innym gruncie. I przede wszystkim pisze tę historię nie po to, żeby człowieka nauczyć zasad funkcjonowania przyrody, kosmosu, tylko po to, żeby go nauczyć życia. A przede wszystkim też doprowadzić do zbawienia. A jak się prowadzimy do zbawienia? No tym, że uznajemy Boga za Pana Wszechświata i z Nim współpracujemy. Idziemy, jak to mówi właśnie tekst tam biblijny, pod rękę jak przyjaciele. Przechadzamy się po tym pięknym ogrodzie, którym jest Wszechświat i współpracujemy z Panem Bogiem w upiększaniu Go, w rozwijaniu, w podtrzymywaniu życia, bo innej drogi nie ma.
Taka jest tutaj ta historia człowieka wpisana oczywiście w Słowo Boże. Ostatnia niedziela roku też będzie służyła do refleksji.
Oczywiście,
bo podsumowujemy rok, tak kończy się rok, niedługo, tak już jest. Jutro. Co było dobrego, co było złego, nowe postanowienia, ja także powiem, duchowe przemyślenia.
Ja taką ciekawą moją refleksję, co to jest bardzo duszpasterska taka uwaga, mojego zresztą kolegi, bo ja ostatnie 6 lat Boże Narodzenie spędzałem u mojego przyjaciela z Grudziądza pochodzi, ksiądz, który pracuje w naszej diecezji, ale już jest księdzem diecezji Würzburg i pracuje w Niemczech. Ja mu tam jeździłem pomagać troszeczkę w tych dniach świątecznych. Miał 4 parafie, teraz też ma nową, ale będzie miał już wie, dzwoniłem do niego teraz, będzie miał więcej. I myśmy się zastanawiali nad takim fenomenem, bo jednym z najbardziej obleganych nabożeństw i Kościół jest wypełniony wtedy, to ma bardzo szczególną atmosferę w Niemczech, gdzie wiemy też dziś z wiarą są duże problemy, choć w Bawarii, tam gdzieśmy pracowali, to jeszcze widać też tą taką i pewnie nostalgię, ale jeszcze jakieś tam te przejawy wiary i w liturgii, odwiedzane kościoły, w sumie pełne jeszcze na tej liturgii bożonarodzeniowej, ale bardzo szczególnym dniem i tutaj bardzo dobrze, że ojciec Janusz to podkreśla, to jest Sylwester właśnie. Dzień, kiedy my w naszej tradycji, owszem, mamy nabożeństwa te dziękczynne, podsumowujące, ale ja powiem szczerze, jak pamiętam z ubiegłych lat, to tam one się nie cieszą specjalną frekwencją. My już tego dnia myślimy, dobrze, no nie mógł krótko mówiąc o jakiejś zabawie, o rozrywce, to dobrze. Ale tam właśnie jest to ciekawe, że zanim ta rozrywka nastąpi, to późnym popołudniem są nabożeństwa, które są czemu poświęcone przede wszystkim. Ja bym powiedział to wprost, przemijalności ludzkiego życia. To jest przede wszystkim modlitwa za zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli w danym roku, a więc pewne podsumowanie, spojrzenie na ich życie, na ich dorobek i pamięć o nich i jakby wpisanie się w ten kontekst, że mnie to kiedyś też czeka. Podtrzymywanie tej tradycji gwarantuje, że gdzieś i ktoś o mnie będzie pamiętał, że będzie spoglądał i na moje życie z jakąś refleksją, wyciągnie odpowiednie wnioski, może też skorzysta z owoców, które przyniosłem. Bardzo dobrze, że my w tym kontekście też i on rodzinnym musi być bardzo, bo to przecież najczęściej rodzinny i bliscy pamiętają o zmarłych i podtrzymujmy to, bo to też jest bardzo ważny wymiar naszego życia.
No i pora już na telefony, oczywiście od Państwa. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Ewa z Gliwic.
Witamy Panią.
Chciałam zapytać, bo to mnie nurtuje już lata. Maryja i Józef mieli dziecko, jedynaka, syna, ale to było dziecko nadzwyczajne, to był dar Boga. Czemu oni dopiero po 3 dniach popatygowali się do świątyni?
Tak.
Ja bym miała takie zmartwienie pierwsze. Do Jerozolimy się dostaje i od razu do świątyni. Boże, pomóż, bo dałeś mi dziecko, którego nie upilnowaliśmy.
To prawda, no tu pani, ja nie odpowiem, pani, mnie to też nurtuje.
No ja wiem, że nie, ale to...
Ja tylko powiem tak, te poszukiwania pani w szukaniu tej odpowiedzi są bardzo prawidłowe, bo tu odpowiedzi się nasuwa, każdy pewnie z nas będzie miał inne skojarzenia, ale jest to bardzo, bardzo prawidłowe, tylko że tu nam i sam Łukasz tego nie mówi, nie odpowiada, to są tylko nasze spekulacje. Oni, jak słyszymy, tam nawet uszli już dzień drogi. Ja sobie to zawsze mówiłem w ten sposób, odpowiadałem, oni mieli ogromne zaufanie do Jezusa, on musiał być, tak jak pani powiedziała, wyjątkowym dzieckiem, więc on te przejawy wyjątkowości już musiał wcześniej mocno okazywać, że oni mieli pełne zaufanie, że nawet jak nie mieli go przy sobie, jak powiedziałem, za rękę go Józef nie trzymał, czy Maryja w tym momencie, to jednak byli przekonani, że jest w dobrym towarzystwie, że on się tak naprawdę nie zagubił, że za chwilę się znajdzie, że może jest jednym, drugim krewnym, sąsiadem, o tych krewnych tam kuzynach słyszymy potem w innych perykopach, więc być może było takie przekonanie. A potem, no jednak się okazało, że tak nie jest, bo pytają jednego, drugiego, tu z tym nie ma, z tamtym nie ma i trzeba wrócić. Dlatego to ten powrót, a dlaczego też nie do Jerozolimy, od razu nie do świątyni, być może też my nie wiemy tego. Na Paschę schodziło się właściwie całe państwo, cały naród. Mężczyźni mieli obowiązek przyjść na to święto, więc być może oni się gdzieś zatrzymywali u jakichś krewnych też tam w okolicach Jerozolimy. Betlejem nie leży daleko od Jerozolimy. Józef stamtąd pochodził, tam był jego ród, więc może miał tam jakichś kuzynów bliskich, więc może gdzieś tam myśleli się w końcu zatrzymają i tak dalej. Tutaj mi trudno jest odpowiedzieć, ale ta Ewangelia niestety pozostawia wiele tych znaków zapytania. Krótko mówiąc, święty Łukasz mówi to, co chce powiedzieć, a nam jest wolno, że tak powiem, naszą wyobraźnię uruchomić i dobrze, że sobie takie rzeczy dopowiadamy i takie trudne pytania, trochę bez odpowiedzi, stawiamy. To są tylko nasze nieudolne próby, mogą kogoś przekonać lub nie. Ja też sobie to pytanie stawiam. Stawiam sobie też to pytanie, dlaczego Jezus, i dla mnie bardzo tak po ludzku mówiąc, mając moją relację do rodziców, on odpowiada ci bardzo obcesowo, albo nawet bardzo szorstko do Maryi, czemu szukaliście mnie? Mówię krótko, dobrze wychowane dziecko tak nie odpowiada matce. Widzi jej ból i ona mówi nawet o tym bólu, a on zupełnie swobodnie zrozumiał, a po co mnie szukacie? No tak dziecko nie odpowiada, prawda? Dziecko by powiedziało, przepraszam mamo, no wybaczcie mi, no zagubiłem się, no chciałem coś poznać tu nowego, coś mnie zaciekawiło, ktoś mnie zwabił, ja wiem, że sprawiłem ból, że to jest nawet niebezpieczne, zagrożenie i tak dalej. Tu się wiele w odpowiedzi nasuwa, ale ja też na to nie uzyskuję odpowiedzi.
Właśnie mamy też taką naszą ludzką tą kalkę, te gogle.
Ale właśnie o to chodzi. Też własne przeżycia idą za tym, jakieś doświadczenia, sposób wychowania, w jakim wzrastaliśmy. I druga sprawa, no, ale ciągle bierzemy pod uwagę to, że ten Jezus to jest jednak wyjątkowe dziecko, że to jest ktoś zupełnie też inny od normalnych dzieci. I to też musimy sobie tu jakby wyobrazić właśnie na różne sposoby tę inność, choć to jest trudne, bo mamy tylko ten krótki opis i nic więcej.
Ja przez cały czas jeszcze jedno myślałem, kiedy czytałem ten fragment, potem już mi jakoś przeszło, jak troszeczkę się postarzałem, delikatnie mówiąc. Co pan Jezus wtedy robił, tam w nocy na przykład? No. Czy dziecko chodził gdzie? Między no my co, musimy, co ja,
tak,
co,
no my
co
musimy ty, pamiętać
gdzie
właśnie.
Się położył, prawda? Takie nasze ludzkie
tak, tak.
Ciągle.
Ojcze, to ma bardzo słuszne pytania, ale tutaj musimy, my mamy też no, tę wiedzę, że ta świątynia to jest ogromny, no tak to nazwijmy, to jest taka...
I market, co?
Tak, taki...
Galeria,
galeria. No galeria właśnie, o tak. Na dzisiejsze sposoby, bo tam były i stoiska różnego rodzaju, i kramy, stragany, to potem wiemy, zwłaszcza na dziedzińcu, bo już w samym środku świątyni nie.
I promocje macy może.
Tak jest. Ja myślę, że to właśnie tak na tej zasadzie było, a mały chłopiec to podszedł do jakiegoś straganu, to mu tam dali jakąś bułkę, a to ktoś tam kawałek mięsa, a to z tych ofiar coś tam było. A to,
ona chyba nie spała w nocy też. Tam
tak, oczywiście. Coś... Tak jest, no, bo to nawet i w dzisiejszej, jakbyśmy dokładnie poczytali, to w ogóle sanktuaria tak funkcjonowały, że tam trzymano straż, że tam część ludzi nie spała oczywiście. I popatrzmy, że ta perykopa o Annie i Samuelu i Helim, bo on tam gdzieś w oddali gdzieś tam się pojawia, to tam też właśnie czytamy, że ona się w nocy, prawda, modliła, więc tam można było w sanktuarium przebywać, więc gdzieś tam zawsze ktoś, jakiś personel był, to Księgi Kronik bardzo szeroko na ten temat piszą, to jest nawet dość nudne, ja się tam akurat teraz troszkę w tym muszę zagłębić, bo poważne sympozjum, potem gdzieś tam w maju, to one pokazują, jak wielu, zwłaszcza lewitów, pracowało w różnych wymiarach i śpiewacy, i ci, którzy sprzątali odźwierni, tam ci, co zbierali składki, ci, którzy po prostu tam też dbali o pewien handel, tak to nazwijmy, więc tam było sporo ludzi, którzy na pewno byli aktywni, także jak się tam ktoś znalazł, to raczej nie zginął, prawda? No i raczej też o tyle było to miejsce dobre, że raczej w świątyni nikt nie używał przemocy, że było to miejsce święte, że uważano, że kto się tam schronił, to miał prawo azylu pewnego, więc raczej tu Jezus był bezpieczny pod tym względem takiego ludzkiego, po prostu nawet byśmy powiedzieli, poczucia bezpieczeństwa.
Tak było. Kolejny telefon mamy, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja mam jedno pytanie. To ostatnie zdanie z Ewangelii. Jezus wzrastał w mądrości i w latach, ale do tego jest potrzebna łaska Boga i u ludzi, czyli to jest chyba kwestia wychowania, bo my dzisiaj mamy problem z wychowywaniem młodych ludzi, czyli bez tej łaski, czyli bez Boga i bez obecności, bo często te dzieci są osamotnione, czyli to kwestia wychowania, czyli to jest, ja dobrze rozumiem ten przekaz, czyli to jest przekaz dla nas, dla rodziców, żeby jednak zadbać o Kościół u dzieci i żeby poświęcić im trochę czasu, bo inaczej to nie zdobędziemy tej mądrości do życia w rodzinie po prostu. Szczęść Boże.
Oczywiście i ja jeszcze raz wrócę do tego wątku, tak nazwę to, Józefowego. My nie mamy, przy okazji tego pytania tutaj, my nie mamy w Ewangelii, pewnie gdzieś w apokryfach, w różnych takich przekazach okołobiblijnych, tam się coś znajdzie, ale my nie mamy wprost powiedziane, kiedy święty Józef umiera. I to wcale nie musiało być tak, że umarł jeszcze za czasu, bo tu widzimy, Jezus ma 12 lat i Józef jest jeszcze bardzo, bardzo sprawny i bardzo silny mężczyzna, który poszukuje, który jest aktywny, bardzo energiczny, wraca spokojnie do Nazaretu. Niedawno tu jakby troszkę reaktywowaliśmy, powstawało u nas diecezji Bractwo Świętego Józefa, tam miałem taki wykład, prelekcję też na temat jego zawodu. On był cieślą, to był bardzo poszukiwany wtedy zawód. Uważano takich ludzi za bardzo mądrych, przede wszystkim ludzi, którzy znają się, krótko mówiąc, na geometrii, na matematyce, bo to trzeba było też wiele rzeczy. Oni słynęli wtedy przede wszystkim z wytwarzania, z umiejętności budowania schodów, krótko mówiąc. To nie jest takie proste. Wyobraźmy sobie nas, przeciętnych ludzi. To trzeba dobrze wyliczyć, żeby dane schody się nie zarwały, żeby były w miarę i nie za strome i prowadziły do celu. Więc to i takich ludzi potem w miejscowościach danych poszukiwano, kiedy nawet powiedziane jest w tradycji, rabini czy uczeni w piśmie naradzali się nad pewnymi problemami teologicznymi, to tych mądrych ludzi właśnie z racji wykonywania tego zawodu poszukiwano jako po prostu mądrych przedstawicieli tego społeczeństwa. I w takim towarzystwie, tak to nazwijmy, wzrasta Jezus Chrystus. I wcale nie musiało być tak, że Józef jako ojciec tej rodziny opuszcza go, kiedy on jest dzieckiem, bo on mógł mu towarzyszyć do późnych lat swojej starości i tuż przed działalnością publiczną Jezus mógł stracić dopiero swojego ojca. Czyli cały ten okres to jest właśnie to wzrastanie w mądrości i w latach mądrości, którą po ludzku czerpie od swojego ojca, od swoich rodziców, bo tu Maryi też tej, jak wiemy, nie ujmujemy nic z tej mądrości i oczywiście przez szacunek dla wykonywanego zawodu, bo tam w Izraelu taka była tradycja, to czytamy. Kapłan rodził kapłana, a cieśla najczęściej przekazywał to, co umiał w cieślstwie, więc ta ludzka mądrość, wprost nawet można powiedzieć, i to wiemy z Ewangelii Świętego Marka, że tak Jezusa postrzegano jako cieśle, to nie było coś, co uwłaczało mu, bo prosty zawód jakiś tam wykonuje, tylko w zasadzie to właśnie podkreśla to, że Jezus już wtedy postrzegany jako człowiek w danym środowisku, tym lokalnym, jako bardzo mądry. I to się nie brało znikąd. To jest właśnie w dobrym towarzystwie swojego ojca, swojej matki, wspólnej pracy, wspólnego wysiłku, wspólnej modlitwy przede wszystkim, bo już to mówiłem. Tutaj ten tytuł Sprawiedliwy jeszcze raz wraca. Obowiązek ojca, to zresztą ma każdy ojciec w Izraelu, uczenia swoich synów, powtarzania im, to my tego nie znamy, ale właśnie oni stając rano, kładąc się spać, to my to powtarzamy w komplecie sobotniej. Ojcze Januszu, tam jest to czytanie. Będziesz mówił o tym, kładąc się spać, stając ze snu i tak dalej. Ciągle będziesz powtarzał, że będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie i wszystko, co się z prawem dalej łączy. Więc to jest to przekazywanie tego depozytu. No i zachęta do tego, żebyśmy czynili podobnie. No bo to jest pytanie, czy my się z dziećmi modlimy rano, czy my się z dziećmi modlimy wieczorem, czy się z nimi żegnamy odpowiednio, czy pytamy o ich troski, a czy idziemy z nimi razem na Eucharystię, na modlitwę, jeżeli... Bo to jest wszystko dobrowolne. To tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ale ponieważ jesteśmy w Radiu Katolickim, w programie katolickim, rozważamy Pismo Święte jako katolicy, to się pytamy o nasz katolicki wymiar właśnie rodziny dzisiaj. To i tam to widać właśnie w tym naszym codziennym takim byciu z Bogiem i ze sobą, i wzrastaniu w tym po prostu nawzajem.
Kolejny telefon, księże profesorze, odbierzmy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Bóg zapłać ojcu Tomaszowi i ojcu Januszowi za tą taką ważną egzegezę w usyłku tego kończącego się roku. Tam na to pierwsze pytanie naszej siostry radiosłuchaczki mnie szalenie odpowiada ta interpretacja egzegetów, których słyszałem, że to nie Pan Jezus się zgubił w drodze rodzicom, to oni się Jemu zgubili. To był ten odwieczny plan Pana Boga. No i pada to, i dlatego pada to pytanie, czy nie wiedzieliście, w jakim planie ja miałem uczestniczyć? To jest właśnie to, że on miał tą świadomość głęboko bycia, znaczy tą naturę Pana Boga. A teraz sprawa, bo tam ojciec Tomasz mówił, to gubienie i odnajdywanie się. A w Edenie człowiek się nie zgubił Panu Bogu, a z kolei w tej sprawie takiej dramatycznej właśnie tego zabijania tych nienarodzonych, no nie gubi się człowiek w odwiecznym planie Pana Boga. I przypomina mi się, ojcowie kochani Kościoła, jak w tym filmie Zanussiego była ta scena, kiedy ten mały Karol Wojtyła gubi się swojemu ojcu na dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej i ten ojciec zmartwiony szuka go i nagle znajduje go w karczmie, w kącie. I to dziecko patrzy, jak tam Pan Jezus położył ten aktor, koronę cierniową na tym stole, pije piwo. I to było to pierwsze jego takie szokujące spotkanie. Mówi, papa, guardam, Jezu beve la birra. Czyżeż Pan Jezus tutaj piwo pije?
Ta.
To jest jakieś spotkanie się tej rzeczywistości. Ale dziękujemy Panu Bogu za świętego Jana Pawła II, że on się Panu Bogu nie zgubił. Podobnie jak ten mały Ratzinger, który był takim małym dzieckiem i powiedział do świętego Mikołaja, żeby jemu przyniósł w darze ornat i mszał, i znalazł się list w tej chwili w Watykanie, gdzie ten właśnie list został zachowany. No i ojciec i Benedykt XVI też zachowany, 91
tak,
lat.
Ale to już, panie Krzysztofie, wiadomo, wiele pan ma tutaj tak zwanych skojarzy, może byśmy tutaj konkurs zrobili, wygrałby pan niesamowicie. Natomiast mamy to szukanie. Człowiek się gubi, Bóg go szuka. Odwieczna historia, niekończąca się opowieść.
Tak, tak. Ale to jest bardzo trafne tutaj to stwierdzenie, tak, że no rzeczywiście mogło też, i tak interpretować możemy, patrząc na naszą naturę. My też plastycznie musimy sobie wyobrazić ten dzień Paschy, wielkiej radości, z drugiej strony spotkania z krewnymi, może nie widziałem tam kogoś ileś lat, spotykam krewnego. No i to mnie tak zaoferowało, że nawet właśnie dziecko, które jest przy mnie, gdzieś tłum wciąga, no i ginie mi to. I to nie on się gubi, tylko ja go gubię, prawda? I tej uwagi nie poświęcałem należycie. A potem właśnie to też bardzo celnie, jeżeli ja wiem, że to dziecko jest odpowiednio uformowane, że ja je prowadziłem, do Boga uczyłem, to pierwsze kroki należy skierować właśnie, jak nasza słuchaczka tutaj powiedziała, to do świątyni, bo tam ten Jezus będzie szukał pomocy, ratunku i tam się będzie czuł bezpiecznie, krótko mówiąc. Więc ja bardzo się tutaj zgadzam z tą interpretacją. I myślę właśnie, jako konkluzję, to szukanie i gubienie, bo my wiemy, ile razy my w życiu tacy się czujemy, więc to dzisiaj jakby z tej Ewangelii wybrzmiewa ten fakt, że jak się pogubiłeś, jak czegoś w ogóle szukasz, to pierwsze szukaj Boga w swoim życiu, to się na nowo to wszystko może poukładać i tam kieruj swoje kroki. To też my zresztą to wiemy tutaj z ojcem Januszem, krótko mówiąc, tam czeka Bóg w konfesjonale, bo innego ratunku nie ma często i jak od tego nie rozpoczniemy potem tego składania życia na nowo, no to też to będzie tylko i wyłącznie tak takim bezcelowym poszukiwaniem, takim chaotycznym, jakimś takim zmaganiem się z problemami. Oczywiście te wszystkie sceny, to znowu wracamy do raju, oczywiście to jest to zagubienie człowieka. On się ukrył nawet, żeby go Bóg szukał, prawda? I miał problem z nim od początku, więc no niestety to...
Gdzie jesteś, prawda?
Tam, gdzie jesteś? Dlaczego się... Ukryłem się, bo jestem nagi, prawda? Bo zgubiłem wszystko w zasadzie, bo jak jestem nagi, no to nie mam nic. No to znaczy, że wszystko, co mi Bóg dał do tej pory, gdzieś się roztrwoniło, gdzieś się właśnie rozleciało.
A ludzie mówią o Kainie i Ablu, prawda? To jest twój brat, też pan
tak
Bóg
jest,
szuka.
Tak jest, to samo.
On wie dobrze, gdzie jestem.
Tak jest, brat, tak jest.
Szuka.
No, właśnie.
Jeszcze jedno, księże profesorze, bo to zdanie, gdy uszli dzień drogi, można powiedzieć, że byli zaoferowani.
Ale mówię właśnie, tak, być to może to było tak, że spotkali, to idziemy, no to idziemy razem, nie? Idą, a tu naraz kogoś brakuje, prawda? Tak. Oni jakby byli przeświadczeni,
ale
intuicyjnie.
Ale to też była historia, którą pan Bóg no, zrealizował,
tak
zreżyserował, żeby po to, żeby właśnie Jezus tam się znalazł.
Tak, tak, tak,
to
oczywiście,
było odnotowane,
oczywiście.
Że wzrasta.
Dlatego mówimy od początku, że Łukasz ma jakby to w planie, prawda? Bo potem to powtórzy w różnych miejscach swojej Ewangelii, gdzie Jezus powie, ja muszę być w sprawach Ojca i to od początku też już w młodości musi wybrzmieć, nie?
Kolejny telefon, mamy już parę minut jeszcze do końca audycji.
Pochwalony Jezus Chrystus,
Maria, zawsze i zawsze.
Mówi Zofia.
Halo? Witamy tak, Pani Zofio, proszę bardzo.
Bardzo słabo słyszę, ale mnie chyba słychać dobrze.
Tak, dobrze, dobrze słychać.
Więc ja mam takie skojarzenie, że najbardziej to chyba zagubił nas Sejm i jest jeszcze więcej nagi niż Adam w raju. Bo jeśli na temat podatku potrafi podjąć decyzję w ciągu jednego dnia, a w sprawie morderstwa dzieci nienarodzonych nie potrafi podjąć w ogóle tematu, no to chyba większego zagubienia sobie nie wyobrażam. Bóg zapłać. Tak, no,
to jest, Bóg zapłać, to jest nowy temat. Właściwie no, oczywiście oceny, że tak powiem, Piłata, prawda? Piłat to jest, można powiedzieć, polski, no nie wiem, brzeże słowo, ale ci, którzy stanowią prawo tego prawa, strzegą i tak dalej. Ale temat nienarodzonych. Ja myślę, że mamy już bardzo wiele do przodu z rzeczy poszło.
Tak.
Że to, co księży profesorze, pierwsze lata świata, Biblii, prawda, mówią, że wielkie nieszczęście, brak dziecka. Dziecko to jest symbol życia, to jest przyszłość.
Tak.
Skończyły się już lata, dzięki Bogu, kiedy liberalne kobiety, feministki cieszyły, chwaliły się, zwierzały, to była nagminna. Zabiłam 3 aborcje, zrobiłam 5 aborcji, 6. Jakaś tam artystka, no potem oczywiście przeżywała w wspomnieniach. Czasami się kończyło.
Tak, a po 40 latach żałuje, prawda, i życie, właśnie to dziś mówimy, ciągłym szukaniem, brakiem szczęścia i tak dalej. To moglibyśmy tu nazwiska nawet wymieniać. Zgadza się.
A dzisiaj Ewangelia życia się przebija bardzo mocno, ale są jeszcze wiele spraw do powiedzenia.
Oczywiście. Jeszcze znajdziemy takich tam oczywiście demonstrujących, dumnych z tego, że właśnie... No, czy apelujących o to, żeby to, tak jak się nawet mówią paradoksalnie niektórzy, że jest to obrona życia, prawda? Były też takie paradoksalne akcje niedawno, parę miesięcy czy tygodni temu, że no, ktoś tam wychodzi i mówi, że aborcja powinna być prawda, czymś tam powiedzmy legalnym, bo to broni życia i gdzieś tam ogranicza w jakiś sposób nadmierną, dajmy na to, to tak nazwijmy demografię i tak dalej, kontroluje. No paradoksy, ale czy te tragedie ludzkie byśmy tu wypisali? Ja bym, zresztą to mówiłem niedawno na jednej z homilii, ja chciałbym, żebyśmy w ogóle ten okres Bożego Narodzenia, bo on jest tak dany zresztą poprzez samą historię Jezusa i tak dalej, ale zauważyli, że Bóg no wprost mówi bardzo mocno i dla człowieka wierzącego jakby tu nie pozostawia alternatywy, po której stronie mamy stanąć. No jest to ciągły apel, to jest też właściwie to, co tutaj dzisiaj słuchacze mówią, bo to nie my jakby inicjujemy też te problemy, ale dobrze, że oni to widzą, bo myśmy właśnie ze swojej strony, no nasze stanowisko jest chyba jasne. To chcemy powiedzieć, że tutaj Bóg jest bardzo jednoznaczny w swoim przekazie. Ja podkreślałem, bo to była czwarta niedziela Adwentu na homilii, że my już wtedy, w tym roku to było pięknie powiedziane. Tam jest ten fragment Ewangelii, kiedy Maryja idzie do Elżbiety. Obie już są w stanie błogosławionym. To właściwie Jezus już jest pośród nas i to jest właśnie tam podkreślone. Wtedy Boga nie ma tutaj dyskusji, kiedy człowiek jest obecny jakby już jako żywy i w pełni, że tak powiem, wartościowy człowiek, który się potrafi radować, okazywać swoje uczucia. On jest już w łonie matki. Tam jest to jasno powiedziane. Dzieciątko w moim łonie rozradowało się, bo spotkało się ze swoim, krótko mówiąc, kuzynem, ale przyszłym Zbawicielem, który też jest w twoim łonie. I tutaj to jest dla nas od razu pierwszy sygnał i jakby podsumowanie tego wszystkiego. Tego mamy bronić. No bo jak my tę przestrzeń świętości, którym jest właśnie łono kobiety, zaczniemy tutaj znów podważać, no to tutaj wiemy, do czego dochodzimy. No i to trochę dziwi, że ludzie, którzy z jednej strony potem śpiewają kolędy, w gronie rodzinnym się spotykają, potem mają problem z decyzjami jasnymi i od lat z tym jakby się zmagają. I to jest takie kluczenie, takie właśnie może jeszcze ciągle, no ja bym to porównał do dzisiejszej Ewangelii, uszli dzień drogi i gdzieś tam próbują do właściwego miejsca trafić, ale jeszcze trochę jakby mają problemy ze znalezieniem drogi.
Ten dzień drogi zresztą, to też można powiedzieć, ten moment takiego zapomnienia się, prawda? Oczywiście tu daleko abstrahujemy, bo właśnie Maryja miała to serce przepełnione, prawda, tą obietnicą i z rozmową z aniołem i przekonanie, że Pan Bóg nad tym czuwa. Święty tak. Józef wszystkiego nie rozumiał, ale wiedział, że taki kierunek musi obrać i to jest...
Ale to jest właśnie piękne, że ci ludzie ufają, że mają wiarę. Tego nam często brakuje. My wszystko chcemy wyliczyć, wygłosować, wydyskutować. To się nie da, czasem się w pewnych sprawach... Zobaczmy, gdyby Józef był taki jak my dzisiaj, to on by zaczął z tym Panem Bogiem tam dyskutować. A może się nie opłaca? A daj mi jakieś narzędzia? A może postaw kogo innego? A daj mi jakiegoś pomocnika? Nie, no on przemilczał to i mówi, no muszę to wziąć na bary, no krótko mówiąc. No muszę temu zaufać. No, jeśli ufałem do tej pory, gdzieś jakby Pan Bóg mu tam dawał sygnały w swoim życiu i on to odczytywał w tych małych, różnych sprawach, to i tę wielką, jaką powierzył, podejmę to po prostu. Nieraz się z niektórymi sprawami po prostu nie dyskutuje, bo są oczywiste i ufa, i wierzy. No. Myśmy ten malutki pierwiastek wiary w naszym życiu bardzo gdzieś tam zupełnie zagubili, gdzieś tam zapomnieli.
Nie zapominając o tym, że pewnie przygryzał czasem wargi,
oczywiście,
ze zmęczenia,
po ludzku, tak.
Z pewnego jest takiej tej.
Ale musimy, to też tak bardzo dobrze to ojciec to podkreśla. No wyobraźmy sobie ojca, który chce zadbać o swoją rodzinę, broni, robi wszystko, żeby była szczęśliwa, przychodzi do jakiejś gospody i oni mówią, zamykają mu drzwi przed nosem i mówią, nie ma miejsca, uciekaj mi stąd, tutaj nie ma czasu, bo oni się boją o interesy, bo kobieta jak urodzi w tym miejscu, to ja będę musiał gospodę zamknąć, stracę ludzi, klientów. To co mogło się w takim mężczyźnie zrodzić? Nie, ojciec powie po sobie i po mnie. No, złość straszna, prawda? Tego nie ma tu w Ewangelii, ale tak reaguje, bo my tego Józefa oczywiście postrzegamy jako w pełni do końca sprawiedliwego, cichego, pokornego. Ale chłopu normalnemu to się krew gotuje w żyłach, jak widzi, że w ten sposób go traktują, prawda? No, oczywiście nie używa przemocy, ale tak reaguje, prawda? Czyli też właśnie jak ojciec mówi, zagryzał język, mówi, no trzeba szukać innego rozwiązania. No to jakąś tam znalazł grotę, chociaż trochę mniej wieje, trochę cieplej, no to tam spróbujemy, nie? I zrobimy wszystko, żeby się potem zaraz przenieść w godziwe warunki, nie?
A my podsumowujemy już naszą audycję, księże profesorze, więc najbardziej w myśli, które musimy zabrać sobie pod pazuchę.
Tak, ale tutaj chyba nie ma dziś wątpliwości, już nie będziemy żadnych cytatów tutaj na podsumowanie, ale kochani, przede wszystkim w dzisiejszych czasach i ta Ewangelia będzie tutaj tego takim fundamentem. Brońmy rodziny, krótko mówiąc. To jest podstawa szczęścia. Nie ma większej wartości dla człowieka niż wzrost, wychowywanie, życie w pięknej rodzinie. Ja powiem szczerze, jutro mam jubileusz 50-lecia rodziców.
Pięknie. Pozdrawiamy. Jakie imiona mają?
Antonina i Stanisław.
Pani Antonino i Stanisławie. Gratulujemy.
Tak, no i też ja patrzę na tą z perspektywy już dzisiaj bardzo też doświadczonego człowieka, który ma w tym roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa, więc też tam coś tam przeżyłem. I też widzę, że gdyby nie ta rodzina, gdyby nie moi rodzice, to pewnie ja też nigdy bym tu nie siedział, nie dyskutował, nie zastanawiał się. Pewnie jak, nie wiem, jak wyglądałoby moje kapłaństwo i tak dalej, ale patrzę na nich jako na normalnych ludzi, normalnie wierzących, normalnie przede wszystkim. I kochani, co ja też jutro chcę im powiedzieć, bo to jest u fundamentu chyba wszystkiego, to zresztą wybrzmiewa w okresie Bożego Narodzenia. Wszystko zaczyna się w małżeństwie, w rodzinie od słowa, bo ci ludzie musieli sobie kiedyś powiedzieć to jedno najważniejsze, że się kochają, prawda? Przed Bogiem je wypowiedzieć i potem to słowo musi być podtrzymywane przez całe życie. Na różne sposoby. Ono musi się stawać ciałem. Krótko mówiąc, to co mówi Ewangelia Świętego Jana, dzisiaj Jan do nas przemówił też w swoim liście, czyli nasze słowa też im częściej rodzą ciało, a kiedy mówimy pięknie, to one to czynią, czyli jest wdzięczność w nas dzięki temu, że dziękujemy, że przepraszamy, że przebaczamy, co rodzi w nas jedno słowo przebaczenia w konfesjonale, też wiemy, to tego nie może zabraknąć. I to chyba na podsumowanie. Może w tym okresie przede wszystkim o to zadbajmy. Właśnie śpiewając, że słowo stało się ciałem, tacy uniesieni często właśnie tą atmosferą bożonarodzeniową, to pomyślmy, że to ma bardzo konkretny wymiar w naszym życiu.
Niedziela rodziny, świętej rodziny, Bóg kocha życie, Bóg rodzi życie, szatan nie rodzi. Dlatego tu jest jego zamach i nienawidzi człowieka i Pana Boga.
Tak jest. A przez co podtrzymujemy? Właśnie przez słowo, prawda? Bo Jezus tym podtrzymywał życie w swoich słuchaczach później i tak dalej. matko moją i braćmi są ci, ci, którzy słuchają słowa, prawda, żywego słowa, potem to powie w innym fragmencie Ewangelii.
Zapłać, dziękujemy.
Zapłać również, dziękuję. Życzę wszystkim właśnie pięknej niedzieli, świętej rodziny. Byśmy odnaleźli się też w naszych rodzinach jak najlepiej, jak najszczęśliwiej.
Bóg zapłać, pozdrawiamy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i realizację audycji Szukając Słowa Bożego, w której również oczywiście brali Państwo udział. Dziękujemy też za telefony.